Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Moja Duchowość witają się dzisiaj z wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Kasia
i Agnieszka, a audycję realizuje Mirek. Kończy się okres wakacyjny. Czas ten z pewnością był dla wielu z nas czasem odprężenia, czasem spędzenia urlopów na jakichś wyjazdach odpoczynku. Ale to nie powinno nas odrywać chyba od problemów, które dotyczą nas wszystkich, każdego człowieka. W naszej audycji chcemy dzisiaj mówić na temat sakramentu namaszczenia chorych i porozmawiamy o nim, nakreślając także szeroki kontekst tajemnicy cierpienia. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe. I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie, łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
Cierpienie jest tajemnicą, która nas nieustannie dotyka. Tak już jest, że człowiek cierpi. Wiąże się to z czasem, z przemijaniem. Jest to bardzo dziwne. Cierpienie jest wpisane w życie bardzo głęboko już od początku. Od narodzin aż do śmierci. Jakby nieustannie przeplata wszystkie wydarzenia. Cierpienie nieustannie przeplata się w naszym życiu i bardzo często rodzą się takie pytania. Dlaczego cierpię? Rodzi się ból, człowiek chce krzyczeć, chce uciekać od cierpienia. I bardzo często nie wie, jak sobie z nim poradzić. Ja miałam takie szczęście w swoim życiu właśnie spotkać się z ludźmi chorymi na raka, którzy już czekali na śmierć, byli w hospicjum. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie i myślę, że dotknęłam w jakiś niesamowity sposób wielkiej tajemnicy cierpienia. Zauważyłam właśnie tam, że ludzie w różny sposób podchodzą do cierpienia i w różny sposób radzą sobie z cierpieniem. Są oni zupełnie bezradni i zdani na kogoś innego. Zupełnie nic nie mogą zrobić. Są to ludzie, których trzeba karmić, których trzeba umyć, którym trzeba zmieniać pieluchy jak małym dzieciom. Doświadczają ci ludzie niesamowitej bezradności i zauważyłam, że u jednych ona budzi podziw, dlatego że ktoś się nimi opiekuje, że ktoś się nad nimi pochyla, że ktoś ich karmi, ociera im pot, że ktoś ich głaszcze po głowie, kiedy bardzo cierpią i kiedy chce im się krzyczeć z bólu. Natomiast inni przejawiają ogromną agresję, ogromną nienawiść. Nienawiść do siebie, do tego, że to oni są bezradni i nienawiść do wszystkich innych ludzi, których spotykają. Dziwne jest to, że nie potrafią przyjąć pomocy.
Istotnie cierpienie jest nieodłącznym wymiarem ludzkiego losu i nie omija nikogo. Jeden z myślicieli powiedział, że człowiek to homo viator, wędrowiec. I ów wędrowiec w pokonywaniu swojej drogi życia często się potyka, nawet pada, zadając sobie w ten sposób rany. A więc człowiek cierpi. Problem ten podjął z całą powagą Ojciec Święty Jan Paweł II, który sam doświadczał cierpienia, szczególnie po zamachu na swoje życie, i wydał list apostolski pod tytułem Salvifici Doloris, o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, z datą 11 lutego 1984 roku, a więc w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, w którym między innymi zauważa, że człowiek cierpi z powodu zła, które jest jakimś brakiem, ograniczeniem lub wypaczeniem dobra. Można by też powiedzieć, czytamy dalej, że człowiek cierpi z racji dobra, które nie jest jego udziałem, od którego został niejako odcięty lub którego sam się pozbawił. Cierpi w szczególności wówczas, kiedy to dobro w normalnym porządku rzeczy winno być jego udziałem, a nie jest. Wynika z tych słów, że mamy do czynienia z cierpieniem w pewnym sensie pasywnym, kiedy człowiek doświadcza cierpienia, które go spotyka w sposób od niego niezależny, kiedy jest pozbawiony dobra, ale też można chyba mówić o cierpieniu w sensie takim aktywnym, kiedy człowiek sam siebie krzywdzi, sam sobie zadaje cierpienie wskutek nieodpowiedzialnych zachowań, nieodpowiedzialnych postaw. Mamy więc do czynienia z bardzo wielorakim, bardzo różnorodną postacią cierpienia, które wcześniej czy później chyba nikogo z ludzi nie omija.
Więc można tu wskazać na różne rodzaje cierpienia. I cierpienie dotyka całego człowieka, zarówno jego sfery fizycznej, jak i sfery duchowej. Istnieje współzależność między tymi sferami. I kiedy cierpienie dotyka sfery duchowej człowieka, kiedy człowiek jest chory na duchu, a jego ciało jest zdrowe, to człowiekowi jest o wiele trudniej znieść takie cierpienie, ponieważ nie ma punktu odniesienia, nie ma jakiegoś oparcia, nie potrafi dostrzec sensu cierpienia. A jeszcze gorzej jest wówczas, kiedy chory jest i duch, i ciało. To prowadzi człowieka wręcz do rozpaczy, do pewnej ogromnej pustki egzystencjalnej, gdzie człowiek zupełnie traci sens siebie, sens swojego życia. Nie widzi on celu, do którego przecież ostatecznie jest powołany. Sytuacja jest natomiast inna, kiedy zdrowy jest duch, a zdrowy duch jest wówczas, kiedy człowiek jest blisko Boga, kiedy stara się być w stanie łaski uświęcającej. I nawet wtedy, kiedy chore jest ciało, to człowiek zdrowy duchem potrafi to cierpienie zupełnie inaczej przeżywać. Potrafi wznieść się ponad ból fizyczny. Potrafi pytać o sens swojego cierpienia. Potrafi także dostrzegać ten sens. Mam takie doświadczenie właśnie spotykania się z ludźmi chorymi i znam osobę, której choroba w nieunikniony sposób prowadzi do śmierci, ale ta osoba przeżywa swoje cierpienie w sposób niesamowity, właśnie będąc człowiekiem zdrowym duchem, będąc człowiekiem, który jest blisko Chrystusa, który pragnie przyjmować Chrystusa w Komunii Świętej, jednoczyć się z Nim nieustannie, przeżywa swoje cierpienie fizyczne zupełnie w inny sposób. Nie jako kara, nie jako taka sytuacja, jakoby Bóg porzucił człowieka, ale jako wyraz Bożej miłości, jako zadanie, które człowiek ma do wykonania poprzez to cierpienie.
Więc można chyba teraz zapytać, jaki jest sens cierpienia, jak człowiek ma sobie radzić z cierpieniem, do czego ono może prowadzić, czy może coś pokazać człowiekowi, jakoś pomóc.
No tu chyba najlepszą odpowiedź na pytanie o sens cierpienia możemy znaleźć właśnie we wspomnianym liście apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym Ojciec Święty nie pomija tej próby tłumaczenia cierpienia, chyba najbardziej rozpowszechnionej, że jest to kara. Kara, jaka spotyka człowieka za jego grzech, za jego postępowanie. Taka właśnie interpretacja cierpienia pojawia się w księdze Hioba. Sam Hiob przyjmuje cierpienie jako swoistego rodzaju próbę, jaką Pan Bóg zsyła na niego. Natomiast przyjaciele, którzy przychodzą go pocieszyć, próbują jego cierpieniu nadać właśnie taki sens, że to jest kara za jego grzechy, że musiał zgrzeszyć, skoro cierpi, że Bóg jest wobec niego surowy. Hiob broni się przed taką interpretacją, woli pozostać w pokornym milczeniu, stwierdzając, że Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wielka ufność, wielkie zawierzenie. Więc cierpienie może być rzeczywiście dopustem Bożym, może być rodzajem karcenia, które nie jest odwetem Boga na człowieku. Bóg jest przecież miłosierny, ale jest rodzajem wychowywania, jest zmuszaniem wręcz człowieka do przemiany życia, do nawrócenia. Ojciec Święty zauważa to, pisząc: cierpienie, mówią, przychodzi na człowieka zawsze jako kara za przestępstwo. Tu Ojciec Święty przywołuje różne opinie. Zostaje ono zesłane przez bezwzględnie sprawiedliwego Boga i znajduje swoje uzasadnienie w porządku sprawiedliwości. Tak właśnie interpretowano cierpienie w księdze Hioba i tak często cierpienie to jest i dziś postrzegane jako rodzaj kary. Mówi się bowiem, że, i tu znowu przytoczę wypowiedź Ojca Świętego, iż obiektywny ład moralny domaga się kary za przestępstwo, za grzech i winę. Z tego punktu widzenia cierpienie jest niejako złem usprawiedliwionym. Człowiek zawinił, zgrzeszył, popełnił jakieś zło, powinien być ukarany. Często przyjmujemy taką interpretację, ale to nie wystarczy. To nie jest jeszcze chrześcijańskie widzenie sensu cierpienia. Więc trzeba zobaczyć w cierpieniu również okazję do przemiany życia. Cierpienie Pan Bóg dopuszcza na człowieka po to, aby pobudzić go do dobra moralnego, aby w ten sposób człowiek obudził w sobie to dobro, które w nim jest. Właśnie Ojciec Święty też i na to zwraca uwagę, pisząc: jeśli prawdą jest, że cierpienie ma sens jako kara wówczas, kiedy jest związane z winą, to natomiast nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary. Weźmy dla przykładu cierpienie małych dzieci. Czymże one zawiniły, że cierpią? Często jest to trudna dla rodziców sprawa. Czym to dziecko zawiniło, że cierpi? Czy cierpi może za nasze grzechy? Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, że dopuszcza cierpienie na bezbronne, niewinne dziecko? Dotykamy tu właśnie tajemnicy cierpienia. Ale kto wie, może właśnie to cierpienie dziecka jest takim pobudzeniem do wyjścia dobra moralnego nie tyle w tym cierpiącym, niewinnym dziecku, ile w rodzicach tego dziecka lub też w innych ludziach, których to cierpienie niezawinione zmusza do postawienia często bardzo istotnych, radykalnych, egzystencjalnych pytań o sens swojego życia. Dotknijmy jeszcze trzeciej bardzo ważnej sprawy. Ojciec Święty w liście Salvifici Doloris zwraca uwagę, że cierpienie może być powołaniem człowieka, powołaniem do współcierpienia z Chrystusem. Rodzi się pytanie, dlaczego świat został odkupiony przez Chrystusa właśnie na krzyżu przez cierpienie? Może właśnie dlatego, że cierpienie jest udziałem każdego człowieka, a więc Bóg jakby poprzez tę powszechność cierpienia chce znaleźć drogę dotarcia do każdego bez wyjątku człowieka. I sam przyjmuje krzyż, przyjmuje cierpienie, aby ludzkiemu cierpieniu nadać sens. I nie mogę się oprzeć, by jeszcze raz nie zacytować Ojca Świętego z listu Salvifici Doloris. W krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione. Więc cierpienie zostało odkupione i kiedy człowiek włącza swoje cierpienie w cierpienie Chrystusa, to w pewnym sensie staje się współzbawcą, staje się współpracownikiem z Chrystusem zbawiającym świat przez cierpienie. To w swoim ciele, jak pisze święty Paweł, dopełnia niejako braki udręk Chrystusowych. W tym miejscu chciałbym przywołać obiegowe opinie ludzi, którzy często doznają buntu, widząc, iż człowiek zły, zdemoralizowany, nie cierpi, dobrze mu się wiedzie, a człowiek szlachetny, dobry, doznaje cierpienia. I rodzi się pytanie, czy Pan Bóg jest sprawiedliwy, że pozwala człowiekowi moralnie, żyjącemu w sposób niemoralny, cieszyć się pomyślnością, a tymczasem doświadcza człowieka dobrego. Ale jeżeli spojrzymy na cierpienie właśnie w ten sposób, że jest ono zaproszeniem także do dzieła zbawczego, to jasną jest rzeczą, iż wypada, aby współpracownikiem Chrystusa w dziele zbawienia świata był człowiek godziwy, żyjący moralnie, godnie, a nie właśnie ów człowiek zabłąkany moralnie. Oczywiście to nie wyjaśnia tajemnicy cierpienia, ale pozwala nam zbliżyć się do tej prawdy o cierpieniu, jaką wytyczył nam Chrystus swoim krzyżem.
Chcesz przyjąć mnie, jedna chwila razem z Tobą i nie istnieje dla mnie czas. Jedna chwila razem z Tobą cenniejsza niż diamentu.
Teraz powiedzieć, że cierpi każdy człowiek, bez wyjątku, obojętnie kim by nie był. Jednak pewne jest to, że cierpienie poza Chrystusem staje się całkowicie niezrozumiałe i staje się nie do zniesienia. Cierpienie tylko wszczepione w mękę Chrystusa nabiera sensu i innej drogi do odnalezienia sensu cierpienia nie ma. Dokonuje się ono w sakramencie namaszczenia chorych. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym sakramencie, że jest to sakrament uzdrowienia.
Ale chyba wciąż jeszcze pokutuje takie pojmowanie tego sakramentu jako sakramentu ostatniego, przyjmowanego najlepiej na chwilę przed śmiercią, albo nawet w sytuacji agonii.
Ostatnie namaszczenie.
Tak, więc kapłan postrzegany jest tutaj nie jako zwiastun życia, który przynosi Chrystusa, drogę, prawdę i życie, ale jako zwiastun śmierci.
Dziwne to uczucie kapłana, który idzie do chorego z posługą, a postrzegany jest jako zwiastun śmierci. Ludzie boją się kapłana, boją się jego posługi. To bardzo przykre. A przecież sama formuła sakramentu, sprawowania sakramentu jasno wskazuje na zupełnie inne treści, zupełnie inny cel. Przypomnijmy, że sam istotny moment sakramentu namaszczenia chorych polega na tym, że kapłan namaszcza olejem chorych czoło i dłonie chorego, wypowiadając przy tym następujące słowa. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. I druga część. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Zauważmy, w obydwu formułach, w obydwu tekstach formuły nie ma mowy o jakimś przeznaczeniu człowieka do wieczności, nie ma mowy w ogóle o śmierci. Jest mowa o wsparciu człowieka łaską Ducha Świętego, o odpuszczeniu grzechów, o wybawieniu i podźwignięciu. Jest to więc sakrament w istocie uzdrowienia, uleczenia, podźwignięcia, umocnienia, a nie wyrok śmierci.
Więc ten sakrament jest nie po to, aby bezpośrednio przygotować człowieka do śmierci, ale aby jego cierpienie uświęcić, aby przywrócić człowieka właściwie do życia, aby cierpiącego człowieka zjednoczyć z Chrystusem.
Oczywiście, tym bardziej, że z tym sakramentem najczęściej związane są sakrament pokuty, jako sakrament uzdrowienia duszy. Właśnie Kasia wspomniała, że sakrament namaszczenia chorych wraz z sakramentem pokuty zaliczane są w katechizmie Kościoła katolickiego do sakramentów uzdrowienia. I również sakramentowi namaszczenia chorych zwykle towarzyszy sakrament Eucharystii. A więc jest to przede wszystkim troska o dobro duszy i ciała.
Wynika więc z tego, że nie jest to ostatni sakrament i można go powtarzać wielokrotnie.
Jak najbardziej.
I wprowadzenie do obrzędów określa warunki przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. I tu przeczytam taki fragment. Z wielką więc gorliwością i pilnością należy udzielać tego sakramentu wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Dla oceny ciężkości choroby wystarczy roztropny, prawdopodobny osąd takiego stanu bez zbytniego wahania. W razie potrzeby należy zasięgać rady lekarza.
Oznacza więc to, że sakrament ten mogą przyjmować także osoby młode, których życie wskutek jakiejś ciężkiej choroby, nagłego wypadku jest w poważnym niebezpieczeństwie, jak również osoby podeszłe w latach, przy czym, jeszcze raz to podkreślmy, sakrament ten jest powtarzalny. Oczywiście, może nie tak często jak sakrament Eucharystii, wydaje się, że od strony praktycznej przynajmniej raz w roku, w przypadku osób na przykład terminalnie chorych, czy już bardzo podeszłych w latach, przynajmniej raz w roku wypadałoby z tego sakramentu skorzystać. Może na przykład przy okazji rekolekcji parafialnych, czy w ogóle okresu Wielkiego Postu lub Adwentu. Zresztą na szczęście coraz częściej podczas rekolekcji parafialnych organizuje się specjalny Dzień Chorych, a nawet specjalne nabożeństwa, w czasie których, głównie podczas sprawowania Eucharystii, udziela się wszystkim chorym, cierpiącym sakramentu uzdrowienia.
Ja jeszcze więc zapytam przyksiędza, czyli można tak powiedzieć, że sakrament namaszczenia chorych jest takim powierzeniem siebie Chrystusowi i w życiu i śmierci, tak jak pisze list do Rzymian, nikt zaś nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, więc w życiu i śmierci należymy do Pana.
Myślę, że te słowa doskonale usensowniają praktykę sakramentu namaszczenia chorych. Podsumowując nasze refleksje o duchowym wymiarze sakramentu chorych, zwróćmy uwagę raz jeszcze, że ludzkie cierpienie, które jest nieodłącznym elementem naszego życia, ma głęboki sens, szczególnie wówczas, kiedy zostaje włączone świadomym, dobrowolnym aktem wiary w zbawcze cierpienie Chrystusa. Wówczas cierpienie to wpisuje się w cały program mesjański Chrystusa, o którym Ojciec Święty pisze, że jest zarazem programem Królestwa Bożego. Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości, pisze Jan Paweł II. Nasuwa się więc wniosek, że nasz czas, który przeżywamy, przejście z drugiego do trzeciego tysiąclecia, naznaczony jakże wielkim cierpieniem jednostek, całych społeczeństw i narodów, daje nam, ludziom wierzącym, którzy żyjemy życiem duchowym, wielką szansę, abyśmy to cierpienie wykorzystali do budowania cywilizacji miłości, która oby była cywilizacją trzeciego tysiąclecia.
I tą refleksją zakończymy naszą audycję. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji będziemy mogli dojrzalej spojrzeć na problem cierpienia i w tym kontekście także na problem sakramentu namaszczenia chorych, który jest darem, aby nasze cierpienie, które jest nieodłączne od naszej ziemskiej pielgrzymki, aby to cierpienie było także uświęcone i włączone w wielkie dzieło zbawienia świata. A my ponownie usłyszymy się 26 września, kiedy będziemy mówić na temat modlitwy różańcowej. Zbliża się bowiem miesiąc październik i co ciekawe, współcześnie istnieje ogromny głód na medytację i w naszej audycji będziemy chcieli ukazać, że właśnie modlitwa różańcowa może być doskonałym narzędziem medytacji chrześcijańskiej. I na koniec podam nasz adres, zapraszając do korespondencji. Piszcie Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń z dopiskiem, audycja dla młodzieży, moja duchowość. Do usłyszenia 26 września o 16:30. Z Panem Bogiem.